Korzystam dziś z wizytówki z Twittera. Sylwester Chruszcz, poseł koło WIS, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Stowarzyszenie Endecja.pl. Witam, panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam w piękny poranek,
poniedziałkowy. Poniedziałkowy, to prawda. Kilka dni ostatnich naprawdę przecudownych. Mamy wprawdzie jeszcze nie kalendarzowe, ale w pogodzie już lat. Rozpocznijmy od kwestii międzynarodowych, panie pośle. Polonia protestowała wczoraj przed pomnikiem katyńskim i siedzibą Rady Miejskiej w Jersey City przeciwko planom przeniesienia monumentu. Jak pan zapewne wie, umowa ma być podpisana w tej sprawie dzisiaj, ale dużej części środowisk polonijnych w Nowym Jorku ta umowa się nie podoba, choćby dlatego, że została zawarta czy procedowana bez ich udziału. To jest jakiś zgniły kompromis, konieczność czy sukces polskiej dyplomacji i Polonii?
Parę rzeczy tu się nakłada. Czy był sukces dyplomacji? Na początku, jak zwykle, my musimy nadrabiać tą odległość, którą tracimy. Jak przy ustawie 447, jak przy sprawach IPN-owskich, pierw mamy atak na Polskę, a potem musimy nadrabiać tak po polsku z tą szablą w ostatnim momencie, musimy zewrzeć szyki z Polonią.
Ale czy tutaj można było zrobić coś wyprzedzająco? Czy to jest właściwa reakcja na oświadczenie, bo zdaje się internetowe oświadczenie burmistrza Jersey City rozpoczęło tę całą sprawę?
Oświadczenie, w którym powiedział o naszym marszałku Senatu, że jest białym rasistą, że jest winny za Holokaust.
Tak jest.
No takie rzeczy. A teraz pan Fallop mówi, pan Stephen Fallop, burmistrz, że przepraszam naszego marszałka i chce się z nim spotkać. Ale przepraszam, panie Fallop, niech się pan spotka z kimś na swoim poziomie, czyli z naszym burmistrzem Pragi albo no, równorzędnym panu
partnerem
i wtedy pan może sobie wymienić opinię, a nie z marszałkiem Rzeczpospolitej Polskiej, bo my jesteśmy praworządnym państwem i tak rozmawiamy, ale na pewno to przesunięcie w drugie miejsce, nie wiem jak
przedstawiciele środowisk polonijnych, nie wszyscy oczywiście, bo to też podzieliło Polonię, mówią tak, wprawdzie to jest tylko jedna przecznica, 60 metrów, nadal nad rzeką pomnik będzie stał, ale w miejscu o wiele mniej reprezentacyjnym, tak byśmy powiedzieli, mniej odpowiednim dla takiego pomnika, który, przypomnijmy, nad Hudson stoi od 1987 roku. Czy można było uzyskać więcej?
Tak, ale jest to krok do przodu. Zawsze gdzieś jest kompromis. Albo w ogóle może pomnik zniknąć i pójść do magazynu, bo tak dzisiaj tak może być, albo przesuniemy go na bok i przez fundusze stanu New Jersey, przez nasz wkład, przez Polonię, zrobimy piękne zagospodarowanie, on dalej będzie w bardzo pięknym miejscu. Ja byłem przy tym pomniku chyba 6 lat temu. Rzeczywiście to jest piękne miejsce, tylko tam jest coraz ładnie, tam są nowe inwestycje. On też kiedyś stał, powiedzmy, w polu troszkę.
Troszeczkę na uboczu, prawda? Tak mówią.
On dzisiaj jest w pięknym otoczeniu, ma piękny anturaż. Ale no, trzeba to nadrobić. Ale też chcę tu dopowiedzieć, że jednak Polonia była tu zjednoczona. Jednak dużo Polaków przyjechało tam. Jednak ta Polonia nowojorska.
Wczoraj protestowało około 400 osób.
Harlejowcy i z Bostonu przyjechali. To nie jest tak, że... I też pan Fallop też zobaczył, że jednak ten polski nacisk jest spory.
Czyli co, generalnie można powiedzieć, że ten kompromis jest jednak sukcesem.
Znaczy on się jeszcze tam waży, nie?
No ale ciekawe, czy ta umowa zostanie podpisana, bo to...
Zobaczymy. Zawsze jak to w naszej polskiej mentalności ktoś powie, że można było więcej, szybciej, lepiej, w poniedziałek, a nie we wtorek, okej, no ale liczy się realna siła, realny kompromis. Lepiej, żeby on był w innym miejscu, a będzie równie piękny.
My rozmawiamy na ten temat trochę dłużej, bo oczywiście jest ku temu mnóstwo powodów, a pan takimi przejawami antypolonizmu z różnych stron wielokrotnie w swojej karierze politycznej się zajmował. Czy te wypowiedzi burmistrza są właśnie takim ewidentnym przykładem na to, że Polska ma fatalną prasę i fatalną opinię, całkowicie niezasłużoną, opartą na kłamliwych też przesłankach? O tym trzeba
on jest mówił... dobry przykład na te dwa Izraele, czyli my w państwie Izrael uważam, że mamy dużo przyjaciół, czyli sprawy Holokaustu, sprawy odpowiedzialności za II wojnę światową, za heroizm Żegoty, za Pileckiego, za powstanie w getcie, w powstanie warszawskie, kto ile Żydów zginęło w Katyniu. Myślę, że w Tel Awiwie mamy parokrotnie więcej przyjaciół niż w Nowym Jorku. bo ta emigracja 68 roku, to nastawienie do Polski w Nowym Jorku i w ogóle w Ameryce jest diametralnie inne, złe. I pan Fallop jest jakby tutaj takim papierkiem lakmusowym, gdzie widzi w nas tych, którzy stali w jednym szeregu z tymi nazistami. A my odkręcamy tą historię, tą, którą przez od 45 roku była zakłamywana. My mówimy, że za obozy były odpowiedzialni Niemcy, a nie naziści, że to Polacy bronili Niemców, że to Żydów, że to Polacy ginęli za przechowywanie rodzin żydowskich. I pan Fallop jest właśnie pokłosiem tej kłamliwej propagandy przez lata.
Ale powiedział to wszystko bez zmrużenia okiem, naprawdę. No tak, to aż trudno w to uwierzyć.
Mamy teraz wiele lat, musimy odkręcać te wszystkie kłamstwa, które tutaj mówiono o Polsce, o nas.
Wróćmy zza oceanu do spraw polskich. Efekt Marszu Wolności jest przeciwny do zamierzonego. Miała być wielka manifestacja opozycji, a był blamasz i kompromitacja. Tak powiedział dla telewizji publicznej poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Specjalnie cytuję tę wypowiedź, bo to pański niedawny kolega jeszcze klubowy.
Tak, dalej kolega. Mhm.
Pan podziela te opinie?
No tak, miała być ulica i zagranica. Widzieliśmy wielokrotnie te emocje, które to opozycja totalna chciała tutaj podniecić, tu pokazać, że tu są łamane prawa człowieka, konstytucja,
no wszystko jest łamane,
że jest dyktatura, no po prostu nie można nic w kraju zrobić, a to po prostu to ciśnienie opada, tak? I zagranica widzi, że w Polsce jest praworządność, nie będzie żadnych przeciwko retorsji, przeciwko państwu polskiemu od Komisji Europejskiej, a także ta ulica słabnie, przecież to są już, przepraszam, chuligani często, ci obywatele RP, to co oni robią, no, to już jest chuliganerka po prostu, a nie żadne demokratyczne przedstawienie swoich pozycji. W Polsce można protestować, każdy może wyjść na ulicę.
No autobusy nie były zatrzymywane w drodze do Warszawy,
no tak,
prawda?
Nikt nie był pałowany i tak dalej, przecież to nie są czasy Marszu Niepodległości, kiedy Platforma Obywatelska już, jak my ze Szczecina jechaliśmy do Warszawy, to już na dworcu w Szczecinie wszystkich spisywała i pałowała.
Ja bym chciał jeszcze na moment zatrzymać się przy Marszu Wolności, dlatego że być może nie jest najistotniejszym, ile osób w nim brało udział, bo to zawsze, wiadomo, trwa na Twitterze czy w mediach społecznościowych wojna na cyfry i liczby. To jest może mniej istotne, o wiele bardziej istotne, mimo że oczywiście było zdecydowanie mniej osób, niż miało być. O wiele bardziej istotne jest, czy padła tam jakaś propozycja.
Dokładnie, chciałem to powiedzieć.
I ja się pana chcę właśnie zapytać, czy spośród tych przemawiających usłyszał pan jakąś myśl, jakąś ideę, która mogłaby posłużyć albo być zarzewiem, zalążkiem programu dla Polski?
Ale dokładnie nie. No, to też chciałem wyprzedzić to pytanie i o tym opowiedzieć. Bo gdyby ktoś powiedział, nie wiem, więcej, mniej podatków, inna polityka zagraniczna, inne uzbrojenie dla armii. Statki budujemy teraz dłuższe, ale nie wiem, kontenerowce albo gazowce. No i jakiś pomysł, konkretny pomysł. A tutaj jest ciągle tylko nie. Typu chcemy wybudować centralne lotnisko dla Polski? Nie. Chcemy zrobić kanał Odra-Dunaj? Nie. Sprawy związane z wojskiem? Nie. Pomysły na obronę rodzin.
Przekop Mierzei Wiślanej.
Tak, obrona rodzin, czy dzieci niepełnosprawnych, czy te rzeczy? Nie. Ale nie ma tego plus, nie ma tej debaty do elementów, do których trzeba się odnieść. Ja uwielbiam się spierać programowo. Lubię mocnych przeciwników. A tu nie ma z kim podjąć szabelki, tak? Bo no, kampania na przykład Sławka Nitrasa. Okej, okay, no to co, będziemy czyścić ulicę, czyli ja teraz muszę jeszcze bardziej czyścić ulicę. Nie, no na argumenty powinniśmy się spierać, na wizję lepszego Szczecina, na wizję lepszej gospodarki Polski. Tu tego nie ma. Zagranica i ulica, no przepraszam, to jest nic.
Jeszcze jedna rzecz związana z marszem, ponieważ duża część działaczy Nowoczesnej nie wybrała się do Warszawy. Mam takie informacje ze Szczecina i wcale nie z powodu takiego, że mieli ci panowie czy ci państwo mniej lub bardziej ważne zajęcia, raczej uznali tę inicjatywę po prostu za chybioną. To się oczywiście łączy z rozpadem czy podziałem gigantycznym w Nowoczesnej. O to chciałem teraz pana w tym kontekście zapytać. Czy to koniec tej formacji? Czy ten projekt, mam na myśli Nowoczesną, dobiegł końca? Nie ma szans na kontynuację?
No jeśli założyciel, główna twarz tego stowarzyszenia, tej partii odchodzi, no to już jest po nich, przy po nich. No przecież to w Sejmie to oni są w rozsypce. No oczywiście robią wisty PR-owe, coś tam drą, przerywają, proszą w Sejmie generalnie o przerwę. Jeśli z czegoś ja będę kojarzył Nowoczesną po tej kadencji, to z tego, że prosili cały czas o przerwy. Przerwę pięciominutową na coś. A nie po to, żeby coś wnieść, żeby coś przeprowadzić. I tak, tak, stało się. Platforma po prostu skonsumowała Nowoczesną. Nowoczesnej już nie będzie. Teraz w samorządzie będą startować razem, a w Sejmie będą po prostu będą pod ścianą, będą w narożniku, będą prosić Platformę o jakieś miejsce na swoich listach.
A teraz sprawa, która wywołała wczoraj w Polsce huragan, tornado i Bóg wie co jeszcze. Ja muszę Państwu powiedzieć, bo pełnię również funkcję redaktora naczelnego tej stacji, skorzystam z okazji i to powiem, że wszystkie informacje zawarte w naszych relacjach i pierwsza główna informacja o tym, że w mieszkaniu posła Gawłowskiego można kupić seks, polega w 100% na prawdzie i jesteśmy jako stacja gotowi ponieść wszelkie konsekwencje związane z tym tekstem i wszelkie zapowiedzi, pozwania nas za podanie, przepraszam, nieprawdy przyjmujemy z otwartymi ramionami. Tyle oświadczenia. Chciałbym właśnie o to pana zapytać, czy tego rodzaju sytuacja, w której prostytutki świadczą usługi w szczecińskim apartamencie posła Gawłowskiego, może być dla polityka obciążająca, czy jest to po prostu no, jakieś uwikłanie zupełnie nieświadomie w jakąś nieprzyjemną historię?
Nie, odpowiedź jest oczywista. Jeśli Platforma odnosi się do standardów europejskich, do autorytetów moralnych, to zwracam uwagę, że w Szwecji, w Hiszpanii, we Włoszech płacenie nie swoją kartą, kartą rządową dyskwalifikuje. Premierzy podają się do dymisji. Pojawienie się żony premiera, ministra w złym otoczeniu dyskwalifikuje. A taka sprawa, zawiniona lub nie, no, wydaje się, że fakty są oczywiste. No, dyskwalifikuje, no tak jest. Ja też odnoszę to do siebie. Też może kiedyś w przyszłości będę... Różne są sytuacje, ale trzeba podnosić wtedy, nie wiem, osobistą odpowiedzialność każdy ma i trzeba podnieść tego konsekwencje. I też, co mnie dziwi w tej sprawie, ja wielokrotnie popełniałem błędy. Ja osobiście. Obraziłem kogoś niechcący, bo miałem złe informacje. To miałem w sobie tyle odwagi, żeby przeprosić albo przyznać się do winy. I wychodziło mi to generalnie na dobre. To politycy powinni odpuścić tutaj, nie powinni iść w zaparte. To przeszkadza, to dyskwalifikuje, jeszcze raz podkreślam. Gdybym powiedział, dam szybko przykład, kiedyś był nasz marszałek Meyer. Ja dostałem informację, on był w SLD, że on tam przewinił w paru rzeczach. Ale się okazało, że ten pan, który mnie informował, kłamał. I ja oficjalnie, publicznie go przeprosiłem. I myślę, że tylko zyskałem na tym, więc w tej sprawie też i pan Gawłowski, i pani Gawłowska też powinni zrobić krok do tyłu, powiedzieć, że zrobili błąd, stało się zawiniony, niezawiniony, powinni to pokazać.
Bo oczywiście mieszkanie można wynająć różnym osobom, niekoniecznie wiemy na początku, czym te osoby się zajmują, z czego się utrzymują. Natomiast trudno po kilku latach wynajmu mieszkania udawać albo nie słyszeć, że okoliczni mieszkańcy, prawda, mieszkańcy tego bloku, bądź ci, którzy mieszkają na tej samej klatce schodowej, no skarżą się na bardzo specyficzne towarzystwo, które tam bywa i nie trwa to miesiąc czy dwa, tylko powiedzmy sobie szczerze, no co najmniej kilkanaście miesięcy.
Tak?
Więc pytanie, czy było to nieświadome, czy państwo Gawłowscy o tym nie wiedzieli?
Mam nadzieję, że nieświadome. No tylko tak mogę powiedzieć. No, to nie ma wytłumaczenia dla takiej sytuacji. No przejście tej bariery to jest przejście na czarną stronę, przepraszam.
Okej.
No też jest to dla nas wszystkich teraz takie memento, że w każdej umowie wynajmu mieszkania trzeba wpisywać klauzulę, no, że żadnej działalności innej nie powinno się prowadzić.
Że mieszkanie ma służyć do...
Mieszkania.
Właśnie. Teraz kwestia dosyć delikatna, bo dotyczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które protestują w Sejmie. Mówią dla gazety ci państwo, właściwie pani Iwona Hartwich, liderka protestujących rodziców osób niepełnosprawnych, mówi gazecie tak. Od 25 dni nie możemy wyjść na świeże powietrze, czy nawet otworzyć okien. Koleżanka miała rozprawę rozwodową. Musiała na kilka godzin opuścić Sejm i nie została wpuszczona z powrotem. Czy ten protest, zapewne ze słusznymi postulatami, ze słusznymi oczekiwaniami, na pewno uzasadnionymi, będzie trwał tak, jak zapowiadają organizatorki, jeszcze przez kilkanaście tygodni czy kilka tygodni do ważnych wydarzeń międzynarodowych w Polsce?
Panie redaktorze, ja jestem już przekonany, że to jest czysto i wyłącznie protest polityczny.
Pan oczywiście ma okazję obserwować to z bliska w Sejmie, prawda?
Oczywiście każda tragedia w rodzinie, oczywiście nieszczęścia, te kochane dzieci, które mają różne orzeczenia, to jest rzecz, z którą trzeba się pogodzić, z którą trzeba żyć. Każda kwota jest za mała, żeby tym dzieciom pomóc, ale kiedy, jak nie teraz, przez ostatnie lata, realnie do tych rodzin nie wpłynęły pieniądze. Ponad 3 miliardy złotych więcej niż w poprzednich latach wpłynęło do tych ludzi. Programy, które były przedtem, dostępności 1,5 miliarda. Teraz zrównanie, przecież w czasie ostatniej sesji Sejmu zrównaliśmy najniższą rentę socjalną z najniższą ZUS-owską. To są też realne rzeczy. Tylko znowu opozycja totalna. Ci państwo chcą żywej gotówki, 500 zł. Mhm. A znowu opozycja i tak tu wszyscy totalnie mówią, tak powinno być. Tylko my mówimy, że te pieniądze powinny wpłynąć w ramach świadczeń medycznych. Za pieluchy, za masaże, za rehabilitację do 500 zł. Czyli tak, w tej puli po to, żeby te pieniądze nie poszły do rodzin, które nie przełożą tych pieniędzy na swoje dzieci, na swoich bliskich, na najbliższych. Po to, żeby te pieniądze po prostu się nie rozpłynęły. I uważam, że to jest dobre, nie żywa gotówka, a świadczenia realne w tej kwocie to jest dobre rozwiązanie. Bo pamiętam przy 500+, mówiono się, patologiczne rodziny przypiją te pieniądze, nie będzie to dla prawdziwych dzieci. Ale tutaj już ten argument nie działa. Żywa gotówka ma być. Tylko po to, żeby kopnąć dobrą zmianę, tylko po to, żeby pokazać, że oni nie chcą. Jest wola, wszyscy się z nimi spotkali, wszyscy u nich byli. Ci ludzie wychodzą na spacery wokół Sejmu. Powinni, przepraszam, być w centrum dialogu i dogadać się z rządem w realnych
właśnie
kwotach.
Czy rząd zrobił, panie pośle, czy rząd zrobił wszystko, co mógł w tej kwestii, czy są jeszcze jakieś lekcje do odrobienia?
Trzeba pokory wśród, głównie u pani Hartwig. Mówię trochę więcej teraz, bo oczywiście nie mówię o jej dzieciaczku, nie mówię o tych rodzinach, bo to są kochane dzieci i wszystko. Tylko dzisiaj są używane do polityki, do brudnej polityki. Bo oni uzyskali bardzo dużo. Są bohaterami, ale dzisiaj już przekraczają barierę tą, po której stronie już jest ta polityka szara, już nie jest ta biała, bo te rodziny mają realną pomoc. Co jest jeszcze ważne, państwo polskie musi się umówić z tymi wszystkimi osobami, których jest parę milionów, na wieloletni kontrakt, na podwyższenie kwoty pomocy. A jak teraz przyjdzie kryzys za 2-3 lata, a znowu będzie tąpnięcie na giełdzie i nas nie będzie kiedyś na to stać, trzeba dochodzić do tych wszystkich kwot. Trzeba je określić, trzeba je podpisać i one są.
No bo rzeczywiście te 20 kilka lat od momentu, kiedy uzyskaliśmy podmiotowość i suwerenność, no akurat jeśli chodzi o kwestie niepełnosprawnych, to państwo ma wiele do nadrobienia, bardzo dużo do nadrobienia.
Tak.
Dziękuję bardzo za wizytę. Sylwester Chruszcz, poseł Wolnych i Solidarnych, był naszym gościem. To była Rozmowa pod Krawatem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia życzę.